Scena siódma. Inny pokój tamże. Król i Laertes. Król. Teraz mię musisz w sądzie swym rozgrzeszyć i w sercu swoim umieścić przyjaźnie, skoroś jawnego nabrał przekonania, że ten, co zabił twego ojca, godził na własne moje życie.
Laertes. Rzecz widoczna. Nie mogę sobie tylko wytłumaczyć, dlaczego przeciw tym jego knowaniom, tak karygodnym i wyrodnym razem, nie przedsięwziąłeś, panie, żadnych środków, jak ci to własne, twoje bezpieczeństwo, monarsza godność, mądrość, wszystko zgoła powinno było radzić.
O, z dwóch przyczyn, które ci może wydadzą się błahe, dla mnie są jednak bardzo ważne. Najprzód, królowa matka jego żyje prawie jego widokiem, a ja, niech to będzie słabość lub cnota, tak dalece jestem ciałem i duszą do niej przywiązany, że jako gwiazda w jednej tylko sferze krążąca przez nią się tylko poruszam. Drugą przyczyną, dla której go jawnie skarcić nie mogłem, była miłość ludu, która usterki jego topi w sobie. I jako owo źródło drzewo w kamień zmienia naganę w chwalbę. Strzały moje za tępę przeciw takiemu wiatrowi. Byłyby włók mój powróciły nazad, zamiast dosięgnąć, gdzie by mnie był posłał.
Tak więc straciłem najlepszego ojca. Siostrę znajduję pchniętą w głąb rozpaczy. Siostrę, ach, której szanowne przymioty, jeżeli można chwalić co minione, wyzywająco jaśniały na szczycie widowni wieku. Ależ przyjdzie chwila mej zemsty.
Możesz być o to spokojny. Nie sądź, ażebym był z tak miękkiej gliny, iżbym pozwolił się niebezpieczeństwu targać za brodę i miał to za fraszkę. Wkrótce ci powiem coś więcej. Kochałem twojego ojca, kocham też i ciebie. To ci powinno dać do zrozumienia. Wchodzi pokojowiec. Co tam masz?
Listy od księcia Hamleta. Ten do was, panie, a ten do królowej.
Od kogo? Od Hamleta? Któż je przyniósł?
Jacyś majtkowie, panie, tak przynajmniej mówił mi Klaudio, który je odebrał i mnie doręczył. Ja ich nie widziałem.
Zostaw nas. Słuchaj listu, Laertesie. Wychodzi pokojowiec, król czyta. Pośpieszam waszą królewską wielkość uwiadomić, żem nago na jej ziemię wysadzony został. Jutro prosić będę o pozwolenie ujrzenia jego królewskiego oblicza i wtedy, wybłagawszy sobie najprzód waszej wielkości przebaczenie, będę miał honor zdać jej sprawę z wypadku, który spowodował mój nagły i osobliwszy powrót. Hamlet. Co się to znaczy? Wróciliż i tamci? Czyli też to jest tylko jakiś podstęp.
Laertes, nie poznajesz li, panie, kto to pisał?
Ręka Hamleta. Nago. I w przypisku stoi sam jeden. Rozumiesz to, waćpan?
Bynajmniej, ale niech wraca. Raźnieje chore me serce na myśl, że niebawem będę mu w ucho mógł wtłoczyć te słowa. Tyś to jest tego sprawcą.
Skoro tak jest, a czyżby mogło być inaczej? Chcesz, że posłuchać mojej rady, Laertesie?
Owszem, panie. Pod warunkiem jednak, aby tej rady celem nie był pokój.
Twój własny tylko. Jeśli on, wstręt czując do tej podróży i niełatwo skłonny znów ją przedsiębrać, istotnie powrócił, mam ja nań inny środek w pogotowiu, który nie może chybić. Śmierć zaś jego nie ściągnie ani cienia podejrzenia i sama nawet matka jego nazwie to dzieło skutkiem trafu.
Radź więc, panie. Chętnieć posłusznym będę i tym chętniej, jeżeli będę mógł być wykonawcą tego pomysłu.
O toć właśnie idzie. Od czasu twego wyjazdu szeroko wobec Hamleta mówiono o pewnym talencie, w którym masz być celujący. Wszystkie zdolności twoje razem wzięte nie obudzały w nim tyle zazdrości, ile ta jedna najmniej w moich oczach ceny mająca.
Jakaż to jest zdolność?
Błaha jak wstążka, którą sobie młodzież zdobi kapelusz, jednakże potrzebna. Lekki, swobodny strój przystoi bowiem rześkiej młodzieży, tak jak ciepłe futro i długa suknia późnemu wiekowi, bo mu przyczynia zdrowia i powagi. Był tu przed paru miesiącami pewien normandzki rycerz. Widziałem Francuzów, służyłem nawet kiedyś między nimi, mistrze to w konnej jeździe, ale ten był diabłem wcielonym. Przyrastał do siodła i tak cudownie zażywał rumaka, że koń i jeździec zdawali się w jednej formie ulani. Co bądź o tym kunszcie pomyśleć mogłem, wszystko niższym było od tego, czego ów zuch dokazywał.
Normandczyk mówisz, panie?
Tak, Normandczyk.
Lamont, jak żyw tu stoję!
Ten sam!
Lamont! Od razu go poznałem. On jest chlubą, istnym klejnotem swojego narodu.
Ten tedy Lamont szeroko i długo rozwodził się nad tobą, Laertesie. I tak wynosił twą biegłość i zręczność w robieniu bronią, zwłaszcza też rapierem, że wnosząc z jego opisu, ciekawy byłby to widok, gdyby ci kto sprostał. Z pomiędzy jego współziomków najpierwsi, mówił, fechmistrze stracili przytomność, oko i zwinność w spotkaniu się z tobą. Opowiadanie to wzbudziło taką zawiść w Hamlecie, że niczego odtąd nie pragnął jeno twojego powrotu i spróbowania się z tobą na ostrze. Otóż więc...
Cóż więc, panie?
Laertesie. Kochałżeś ojca? Albo jestżeś tylko pokrowcem żalu, postacią bez serca?
Dlaczego się mnie, panie, o to pytasz?
Nie przeto, abym w wątpliwość podawał twoją ku niemu miłość, lecz dlatego, iż wiem, że miłość jest dziecięciem czasu, a doświadczenie uczy mnie codziennie, że czas miarkuje jej siłę i zapał. Płomień miłości zawsze mieści w sobie coś na kształt knota, co moc jego tłumi i w jednostajnym nic nie trwa wigorze, bo wigor ze zbytku krwi, dostając pleury własnym nadmiarem, zabity zostaje. Kto chce, powinien wraz to, co chce, spełnić, bo to chce zmienne tyle napotyka tam, iż kopułów, ile jest na świecie ramion, języków i przygód, a później owo powinien staje się niewczesnym westchnieniem, które niosąc ulgę szkodzi. Lecz wróćmy w sam rdzeń wrzodu, Hamlet wraca. Cóż chcesz przedsięwziąć, aby się okazać nie w słowach, ale w czynie dobrym synem?
Podciąć mu gardło na środku kościoła.
Zemsta, zaiste. Nie może znać granic i żadne miejsce uświęcać mordercy. Chcesz li się jednak zemścić, Laertesie, zamknij się na czas jakiś w swym pokoju. Hamlet przybywszy dowie się, żeś wrócił. Głosić będziemy przed nim twoją zręczność i sławę, którą ci zrobił ów Francuz, w dubelt powleczem werniksem. Wyjdź wtedy i przyjm spotkanie się z nim, do którego znajdziesz sposobność. Jego lekkomyślność, niepodejrzliwość i szlachetność sprawią, że nie obejrzy kling. Z łatwością zatem, chociażby trochę używszy podstępu, będziesz mógł wybrać rapier niestępiony i umiejętnym pchnięciem odwetować śmierć ojca.
Zrobię tak i dla pewności nabalsamuję ostrze mego miecza. Nabyłem od pewnego szarlatana taką maść, że gdy nóż w niej umaczany najmniej zadraśnie żyjącą istotę, nie ma pomiędzy najzbawienniejszymi ziołami środka, który by potrafił uchronić ją od śmierci. Tym to jadem miecz mój omaszczę. Niech go drasnę tylko, już będzie po nim.
Rozważmy to głębiej. Baczmy, jakie nam okoliczności i czas w tej mierze mogą dać poparcie. Bo gdyby to nas miało zawieść, gdyby plan nasz chybiony miał wypłynąć na wierzch, lepiej by go zaniechać. Trzeba zatem, aby ten projekt miał w odwodzie drugi, który w potrzebie przyszedłby mu w pomoc. Czekaj, pomyślmy trochę. Uroczysty, postawię zakład na kartę twej sztuki, a potem... Ha! Wiem już, co robić. Gdy was bój znuży, tak, że się aż obu czuć da pragnienie, ostróżgaj dlatego. I gdy on zechce czego do ochłody, wtedy podadzą mu puchar, z którego jeden łyk w razie, gdyby jakim trafem uszedł twojego zatrutego ciosu, da nam skuteczny sukurs. Skąd ta wrzawa? Wchodzi królowa. Co to jest, droga małżonko?
Królowa. Nieszczęścia nawałem biegną, jedne za drugimi. Laertes, siostra twoja utonęła.
Laertes, przebóg. Gdzie?
Ówdzie nad potokiem stoi pochyła wierzba, której siwe liście w lustrze się czystej przeglądają wody. Tam ona wiła fantastyczne wieńce z pokrzyw, stokrotek, jaskrów i podłużnych karmazynowych kwiatów, którym nasi sprośni pasterze szpetną dają nazwę, a zaś dziewice w skromności je zowią palcami zmarłych. Otóż chcąc zawiesić jeden z tych wianków na zwisłej gałęzi, nie dość ostrożnie spięła się na drzewo. Złośliwa gałąź złamała się pod nią i z kwiecistymi trofeami swymi wpadło w toń biedne dziewczę. Przez czas jakiś wzdęta sukienka niosła ją po wierzchu jak nimfę wodną i wtedy nieboga, jakby nie znając swego położenia lub jakby czuła się w swoim żywiole, śpiewała starych piosenek urywki, ale niedługo to trwało, bo wkrótce nasiąkłe szaty pociągnęły z sobą biedną ofiarę ze sfer melodyjnych w zimny muł śmierci.
A więc utonęła?
Niestety.
Biedna Ofelio. Za wiele masz już wilgoci, wstrzymam więc łzy moje. A jednak jest to rzecz ludzka. Natura żąda praw swoich na przekór wstydowi. Gdy te strumienie ściekną, zniewieściałość wyjdzie wraz z nimi z serca. Żegnam cię, panie. Mam w ustach wyrazy, które płomieniem radę by wybuchnąć. Ale je gasi to dzieciństwo. Wychodzi.
Król, idźmy za nim, Gertrudo. Ten wypadek może na nowo zarzec jego wściekłość, którą z takim mozołem ledwie uśmierzyłem. Idźmy więc za nim.
Wychodzą.